Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Ojciec Święty Franciszek przybył do Kinshasy, stolicy Demokratycznej Republiki Konga. Rozpoczął tym samym swoją 6-dniową podróż po Afryce. Spotkał się z prezydentem tego kraju oraz przedstawicielami władz. W swoim przemówieniu Ojciec Święty mówił, że przybył do Konga jako pielgrzym pojednania i pokoju. Podkreślił, że ta nękana wojnami republika nadal cierpi wewnątrz swych granic z powodu konfliktów i przymusowych migracji. Doświadcza też straszliwych form eksploatacji niegodnych człowieka i stworzenia. Papież, odnosząc się do wyzysku kontynentu, zaapelował:
ręce precz od Demokratycznej Republiki Konga. Ręce precz od Afryki. Przestańcie dusić Afrykę. Nie jest to kopalnia, którą trzeba eksploatować, ani ziemia, którą należy plądrować. Niech Afryka sama kształtuje swój los.
Ojciec Święty wskazał też na bogactwo Konga, nazwał ten kraj diamentem stworzenia.
Jestem tutaj, aby wziąć was w ramiona i przypomnieć wam, że wasza wartość jest nie do przecenienia, że Kościół i papież pokładają w was ufność, że wierzą w waszą przyszłość i w przyszłość, która jest w waszych rękach. Zasługujecie na to, aby wnieść w nią swoje dary inteligencji, przenikliwości i pracowitości, odwagi. Powstańcie, weźcie w swoje ręce niczym najczystszy diament, to czym jesteście, waszą godność, wasze powołanie do strzeżenia w zgodzie i pokoju domu, który zamieszkujecie.
W środę papież na lotnisku w Kinshasie będzie też sprawował mszę świętą. W piątek uda się do Sudanu Południowego, tam będzie przebywał do 5 lutego. Transmisja poszczególnych punktów wizyty apostolskiej w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką udali się z 3-dniową wizytą na Łotwę. W Rydze planowane są między innymi spotkania z prezydentem i premierem Łotwy oraz przedstawicielami Polsko-Łotewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. We wtorek prezydent spotkał się z Polonią. Podczas uroczystości wręczył odznaczenia państwowe. Wyróżniony został między innymi metropolita ryski ksiądz arcybiskup Zbigniew Stankiewicz. W przemówieniu prezydent gratulował odznaczonym i dziękował między innymi za podtrzymanie polskiej tradycji i kultury. Andrzej Duda wskazał, że Polska i Łotwa są razem w NATO i Unii Europejskiej. Podkreślił, że nasze kraje wspierają się bardzo mocno i współpracują ze sobą na rzecz pomocy Ukrainie.
Dzielimy się, jak często podkreślam, zarówno chlebem, ale dzielimy się też bronią, dzielimy się po prostu tym, co mamy. Niektórzy ludzie dzielą się swoimi domami, oddając miejsce u siebie tym, którzy uszli z Ukrainy przed wojną, bojąc się. Ale ja wierzę w to głęboko, że dzięki naszemu wspólnemu wsparciu, dzięki także i determinacji właśnie sąsiadów, narodów dawnej Rzeczypospolitej, Ukraina zwycięży, Ukraińcy pokonają wroga, który ponownie okazał się wrogiem znienawidzonym, niestety.
W środę planowane są spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem i premierem Łotwy. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że wizytę zdominuje tematyka dotycząca między innymi bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Polska para prezydencka będzie przebywać na Łotwie do czwartku. Szefowie MSZ Polski i państw bałtyckich podpisali deklarację, która dotyczy zacieśnienia współpracy do spraw bezpieczeństwa, energii oraz monitorowania granic. Celem jest zwielokrotnienie wysiłków Polski, Estonii, Łotwy i Litwy na rzecz wzmocnienia zbiorowego odstraszania i odporności oraz promowania wzrostu gospodarczego w regionie. Podpisana w Rydze deklaracja to przede wszystkim wyraz jedności krajów, które są najbliżej Ukrainy, a przez to są najbardziej narażone na niebezpieczne działania Rosji. Mówił o tym polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.
Jesteśmy przekonani i mamy też w tym doświadczenie, że gdy zwieramy szyki i działania dyplomatyczne, to jesteśmy lepiej słyszalni, jesteśmy bardziej przekonujący, a nasze argumenty są mocniejsze.
Rozmowy szefów MSZ Polski, Estonii, Litwy i Łotwy dotyczyły współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa, sąsiedztwa wschodniego oraz infrastruktury transportowej i energetycznej. Ministrowie opowiedzieli się za kontynuowaniem wysiłków na rzecz pomocy Ukrainie oraz szybkim wprowadzeniem nowego pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Senat na wtorkowym posiedzeniu zajął się nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym. Senackie komisje w poniedziałek zarekomendowały poprawki m.in. likwidujące Izbę Odpowiedzialności Zawodowej i przeniesienie spraw dyscyplinarnych do Izby Karnej. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk ostrzega, że wprowadzenie poprawek do ustawy może zaburzyć kompromis zawarty z Komisją Europejską.
Państwo zgłosiliście tutaj pewne rozwiązania, pewne poprawki w Senacie, które idą daleko dalej niż oczekiwania Komisji Europejskiej. I pytanie, co ma na celu tego rodzaju propozycja? Czy ma na celu zburzenie poparcia politycznego dla tego projektu? Czy ma na celu zburzenie kompromisu z Komisją Europejską wokół tego projektu? Na to pytanie warto odpowiedzieć, bo ten projekt ustawy, tak jak mówię, jego cel, ten podstawowy, to jest cel odblokowania, przełamania pewnego impasu w kwestii pozyskiwania środków z Krajowego Planu Odbudowy.
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym 13 stycznia. Według autorów, posłów PiS, projekt wypełnił kluczowy kamień milowy do odblokowania pieniędzy z KPO przez Komisję Europejską. Zgodnie z nowelizacją, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny. Nowela przewiduje też zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Przepisom przeciwna jest Solidarna Polska. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że jego resort rozszerzył działanie systemu dozoru elektronicznego wobec sprawców drobnych przestępstw. Jego maksymalna dobowa pojemność wzrośnie do 10 tysięcy miejsc. Minister Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej podkreślił, że system przeznaczony jest dla tych, którzy nie są sprawcami najcięższych przestępstw, nie są mocno zdemoralizowani, lecz popełnili w życiu błąd, który mają szansę naprawić.
Wszelkie względy przemawiają wówczas za tym, aby nie zamykać je za murami, za kratami, ale aby stworzyć im możliwość odbywania kary w ramach tak zwanego więzienia elektronicznego, które daje szansę na to, aby osoby mogły pracować w określonych warunkach nadanych przez sąd w orzeczeniu, bądź też uczyć się, ale jednocześnie realnie odczuwały dolegliwość związaną z pozbawieniem wolności.
Resort Sprawiedliwości poinformował też, że utrzymanie skazanego systemu dozoru elektronicznego jest ponad 5-krotnie tańsze niż koszt jego pobytu w zakładzie karnym. W 2021 roku średni miesięczny koszt odbywania kary w SDE wynosi 800 zł, natomiast średni miesięczny koszt izolacji więziennej skazanego 4150 zł. System dozoru elektronicznego powstał w 2009 roku. W jego ramach zostało wykonanych już łącznie ponad 154 tysięcy wyroków, orzeczonych wobec 137 tysięcy osób. 1,5 miliona ton węgla trafiło już do samorządów, które rozdysponowały surowiec do gospodarstw domowych. Dane za cały sezon grzewczy 2022-2023 podało dziś Ministerstwo Aktywów Państwowych. Więcej na ten temat Justyna Burza.
Podczas konferencji prasowej wiceszef MAP-u Karol Rabenda powiedział, że system dystrybucji, który tworzony był w sytuacji kryzysowej, sprawdził się, okazał się skuteczny i wydolny. W Polsce węgla nie brakuje ani nie ma zwiększonego zapotrzebowania na ten surowiec, zapewnił wiceminister Rabenda. Poinformował też, że kończy się czas podpisywania nowych umów, zbierania zapotrzebowania na drugi okres grzewczy.
Do końca kwietnia to zapotrzebowanie, te umowy opiewają na 1 700 000 ton. My, jeśli chodzi o dystrybucję i możliwość dostarczenia takiego wolumenu, jesteśmy na to przygotowani. Ten system dystrybucji okazał się skuteczny. Oczywiście były różnego rodzaju problemy, bo nie była do końca znana sytuacja, jeśli chodzi o rozłożenie podaży w tych miejscach, gdzie ta dystrybucja, mówiąc kolokwialnie, szwankowała albo po prostu była niewydolna. My ją uzupełniliśmy, tak jak w Białymstoku, gdzie otworzyliśmy duży punkt, czy w Ostrołęce, czy na Dolnym Śląsku, punktach, które są w nadzorze KGHM-u, przez co ten system stał się dopasowany. dostosowany do potrzeb.
Wiceszef MAP-u zwrócił uwagę, że w ustawie o dystrybucji węgla przez samorządy jest wpisany termin 30 kwietnia jako koniec okresu grzewczego. Jednak jak dodał, to nie oznacza, że węgiel, który przyjedzie do gmin, nie będzie mógł być sprzedawany czy wydawany po tym okresie mieszkańcom. Wiceminister Karol Rabenda zaznaczył, że węgiel, który zostanie gminom, będzie mógł być przefakturowany na surowiec poza system dystrybucji dla gospodarstw domowych. Sprzedaż węgla przez samorządy odbywa się na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego. Zakłada ona, że gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tysiąca złotych za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tysiące złotych za tonę.
Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego jednogłośnie opowiedziała się za uchyleniem immunitetów dwóm europosłom zamieszanym w skandal korupcyjny. To deputowani centrolewicy Włoch Andrea Cozzolino i Belg Mark Tarabella. Wnioskowała o to belgijska prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie kupowania wpływów przez Katar i Maroko. Ostateczną decyzję dotyczącą immunitetów Parlament Europejski podejmie na sesji plenarnej w czwartek. To pierwszy krok. Drugim, jak zaznacza europoseł Kosma Złotowski, będzie to, czy podejrzani politycy podejmą się współpracy z belgijską prokuraturą i policją.
Zobaczymy, co tutaj wyjdzie, bo na razie mówimy o łapówkach za wystawienie dobrej opinii Katarowi. No ale skoro można kupić jedną opinię, no można kupić też i inną opinię. Pojawiły się głosy o tym, że były jakieś przelewy na 60 milionów dolarów, no to już są olbrzymie kwoty, a jeżeli tak, no to musimy się dowiedzieć, kto dawał. A następnym pytaniem jest, za co dawał. No i wreszcie, kto brał.
Co ważne, minął już miesiąc, od kiedy belgijska prokuratura zwróciła się o uchylenie immunitetów. Jak na razie z obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego w areszcie jest jedynie była już wiceszefowa tej instytucji Ewa Kaili, socjalistka z Grecji. Wśród zatrzymanych jest też były europoseł Antonio Panzeri, który zgodził się na współpracę w śledztwie. W zamian za niższy wymiar kary ma on przedstawić cały system korupcyjny. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.